Myślę, że każdy z nas jest świadom, że wszystko w naszym życiu zasadza się na relacjach. W sąsiedztwie, w gronie rodzinnym, w małżeństwie, w pracy, w szkole, w rodzinie. Jeżeli mamy właściwe relacje między sobą, to czujemy się szczęśliwi, czujemy się spełnieni. I to jest jakby, wybaczcie za określenie, taki dopał, który otrzymujemy. Jeżeli relacje są właściwe, otrzymujemy taką pozytywną energię do robienia tego, co robimy. Jeżeli relacje są niewłaściwe, jeżeli coś nam się nie układa, nie mamy ochoty na cokolwiek. Dobre relacje to coś bardzo cennego. I są one wynikiem wielu czynników, ale między innymi są następstwem naszych decyzji, naszego nastawienia, naszego postępowania, naszego zachowania, ale przede wszystkim odkrycia, gdzie tkwi źródło, że chcemy być ze sobą, że czujemy się bezpiecznie ze sobą, że chcemy, będąc ze sobą, dać komuś poczucie bezpieczeństwa. Mam takie trzy pytania. Łatwe pytanie, które chcę wam teraz postawić, a waszym zadaniem będzie wybrać właściwe. Pytania naprawdę są banalne. Pierwsze. Co muszę zrobić w kontekście relacji, żeby tej drugiej osobie było ze mną dobrze, żeby chciała ze mną być, żeby czuła się przy mnie bezpieczna? Które z tych pytań leży u podstaw budowania relacji? Co ja muszę zrobić, żeby tej drugiej osobie ze mną było dobrze, żeby czuła się spełniona, bezpieczna? Pytanie drugie. Co ta druga osoba musi zrobić, żebym mnie było z nią dobrze, żebym czuł się czy czuła dobrze, żebym czuła się bezpieczna? I trzecie. Co oboje musimy zrobić, żeby nam obojgu było ze sobą dobrze, żebyśmy razem się czuli szczęśliwi i bezpieczni? Co ja muszę zrobić, żeby ten ktoś, co ten ktoś musi zrobić, żeby napotkać moje oczekiwania? Co my musimy zrobić, żeby nam ze sobą było dobrze? A, B albo C? Chyba C. Co musimy zrobić? To dwie strony muszą być aktywne. To dwóm stronom musi zależeć. To wreszcie dwie strony muszą ze sobą współdziałać. To jest ta jak łódka, która płynie, albo kajak, ale myślę łódka, gdzie praktycznie jest osoba, która ma dwa wiosła. Jeżeli te dwa wiosła używane są we właściwy sposób, to ta łódka idzie do przodu. Jeżeli natomiast jedno wiosło, to łódka cały czas kręci się. Kochani, dwie strony muszą ze sobą współdziałać. Tak jak wyrażają to słowa zaczerpnięte z Tadeusza Boja-Żeleńskiego, z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Aczkolwiek to jest w innym kontekście powiedziane. Nie będę tego kontekstu tutaj przytaczał. Relacje to nie tylko bardzo szczególne powiązania łączące dwoje osób lub szczególną grupę, którą stanowią rodzina, przyjaciele. To również ważny element, w oparciu o który funkcjonuje zbór, Kościół. W Kościele wszystko opiera się na relacjach. Mam nadzieję, że nam wszystkim zależy na tym, żebyśmy jako Kościół właściwie funkcjonowali, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy byli zachęceniem do tych, czy dla tych, którzy do Kościoła jeszcze nie należą. Do Kościoła w rozumieniu naszej jednostki administracyjnej, którą tworzymy jako zbór, ale do Kościoła pisane przez duże K, Kościoła Chrystusa. Co więc musi być spełnione, żeby to osiągnąć? I znowu trzy pytania. Troszkę zmodyfikowane, ale odpowiedź z pierwszej serii jest znana, więc żeby nikt nie czuł się zestresowany, ta odpowiedź z tej drugiej serii po małej modyfikacji jest taka sama. Czasem jest tak, kiedy myślę o zborze, o Kościele, kiedy rozmawiam z ludźmi, to wychodzę z założenia, że nieraz myślimy tak. Co ja muszę zrobić, żeby innym członkom zboru było ze mną dobrze? Co muszę zrobić? Czasem jest tak, że ktoś, kto wchodzi do zboru społeczności, zadaje pytanie, co zbór społeczność musi dla mnie zrobić, żebym pośród nich czuła się bezpieczna, żebym czuł się dobrze. co jako zbór, społeczność musimy zrobić, jako ciała Pana Jezusa. Żeby chciało nam się być ze sobą, żeby zależało nam na sobie nawzajem i żebyśmy rozwijali się i wzrastali. Czasem jest tak, że myśląc o społeczności z Bożym, myślimy bardzo egoistycznie. Ktoś do mnie nie podszedł. Ktoś się mną nie zainteresował. Ja nic nie powiedziałem, ale to ktoś powinien się zorientować, jakie mam potrzeby. Brak komunikacji. Czasami jest tak, że wchodząc oczekujemy, że ktoś. Czasem jest tak, że my staramy się zrobić wszystko, żeby napotkać oczekiwania czy pragnienia i też nie jesteśmy w stanie, jak kulą w płot. Jesteśmy sfrustrowani. Czy też powinniśmy myśleć, co my wszyscy jako społeczność powinniśmy zrobić, żebyśmy lgnęli do siebie, żeby było nam ze sobą dobrze, żebyśmy właściwie funkcjonowali, rozwijali się. I nie musimy wyważać otwartych już drzwi, bo odpowiedź od dawna zawarta jest w Biblii. W jednym zdaniu. O tym Janka wspomniała w czasie swojego świadectwa. Między innymi w jakim zdaniu? Troska o siebie nawzajem. Na pewno ktoś powie, troszczyć o innych powinni się pastorzy, księża, starsi zboru, a więc ci wszyscy, którzy stoją na czele tej jednostki, którzy są do tego powołani. Jednakże, kiedy mówimy o właściwej trosce w znaczeniu społeczności, zboru, kościoła, to musimy mieć świadomość, że ta troska nie powinna spoczywać na barkach jednej czy kilku, bez względu na to, jak dobrze wykształconych osób, lecz że ta troska to jest zadanie każdego członka zboru, każdego wierzącego człowieka, będącego cząstką społeczności Kościoła. Jest to zadanie całego Kościoła. Autorzy Nowego Testamentu, szczególnie Piotr i Paweł, w swoich listach wielokrotnie zachęcali wierzących ludzi, żeby oni podejmowali konkretne działania, byśmy jako ciało, które stanowimy, właściwie się rozwijali i wzrastali. A to może dziać się tylko wtedy, kiedy społeczność, Kościół, będziemy troszczyć się o siebie nawzajem. W greckim tekście na określenie tego procesu wzajemnego oddziaływania, troski o siebie nawzajem, występuje słowo alen, tłumaczone jako jedni drugich albo wzajemnie. I zwrot jedni drugich w Nowym Testamencie występuje kilkadziesiąt razy. Najczęściej ponad 40 razy używa tego zwrotu Paweł. Możemy wyróżnić 13 głównych takich działań, jakie wierzący ludzie, członkowie społeczności powinniśmy podejmować względem siebie nawzajem. Zatem mamy nawzajem. Paweł pisze, zaczyna w liście do Rzymian. Mamy być członkami jedni drugich, czyli stanowić społeczność. Mamy kochać się nawzajem miłością braterską i siostrzaną. Paweł pisze w Rzymian 12:10. Mamy wyprzedzać jedni drugich w okazywaniu szacunku. Rzymian 12:10. Mamy być jednomyślni jedni z drugimi. Nawet jeżeli mamy różne zapatrywania i postrzegania pewnych rzeczy. Mamy być jednomyślni. Powinniśmy jedni drugich, Paweł pisze dalej, przyjmować. Rzymian 15:7. Pouczać. To nam często najlepiej wychodzi. Rzymian 15:14. Służyć. Jedni drugim. Tu mamy problem. Galacjan 5:13. Powinniśmy znosić jedni drugich. Efezjan 4:2. Powinniśmy ulegać jedni drugim. Efezjan 5:12. Powinniśmy napominać. Wiele tłumaczeń i skłaniam się raczej w tę wielość tłumaczeń. Używa sformułowania zachęcać jedni drugich. Aczkolwiek zachęta może mieć formę napomnienia. Powinniśmy budować jedni drugich. Tesaloniczan 1:5-11. A dzisiaj chciałbym zastanowić się nad 13. Jeżeli to jest od 1 do 13, powiedziałem, że 13, 12 wymieniłem. Powinniśmy, i to wybrzmiało w świadectwie. Myśmy w ogóle nie komunikowali, o czym będzie świadectwo. Ja nie wiedziałem. Janeczka mi tylko napisała SMS-a, czy mogę dzisiaj podzielić się. Napisałem oczywiście, że tak. Ale ty nie wiedziałaś, Janka, o czym ja będę mówił. A chcę mówić o tym, że powinniśmy nosić brzemiona jedni drugich. Bardzo proszę, żebyście otworzyli list do Galacjan. 6 rozdział. List do Galacjan, rozdział 6. To jest strona 1260. Pierwszych 5 wierszy. Paweł rozpoczyna ten ostatni fragment, aczkolwiek w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej ten rozdział, tych tytułów nie ma w oryginalnym tekście. Ale ten rozdział jest zatytułowany Napomnienia, bo w tym tłumaczeniu warszawskim wszędzie tam, gdzie jest w oryginale zachęcać, my mamy napominać, więc jest pewna jakby kontynuacja. Paweł pisze, bracia, ale my możemy powiedzieć, siostry również, dodać do tego. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Chcę się skupić na tym. Jedni drugich ciężary noście. Albowiem tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Dynamiczne tłumaczenie, słowo życia. Pomagajcie sobie nawzajem w trudnościach i kłopotach, a wtedy spełnicie nakazy Pana. I najnowsze tłumaczenie, nowy przekład dynamiczny. Jedni drugim ofiarnie pomagajcie dźwigać ciężary doczesnego życia, w ten sposób bowiem wypełnicie prawo Chrystusowe. Każdy z nas ma swoje brzemię. Bez względu na to, ile mamy lat. Każdy z nas nosi jakiś ciężar, który nas przygniata. Kochani, kiedy popatrzę na was, to widzę, że wielu z was ma ciężary. Że wielu z was, owszem, ciało jest tu, ale myślami jesteście obecni gdzie indziej. Być może macie jakieś doświadczenia. Być może to jest niemożliwe. Oderwać się emocjonalnie od czegoś, co jest problemem dla nas. Co generuje nasze siły, nasze emocje. Każdy z nas ma coś, co nas przygniata. Coś, z czym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Z powodu czegoś może sobie już nieraz popłakaliśmy. A może płakałeś dzisiaj rano. A może płakałeś w nocy, nie mogłeś spać. Nieporozumienie w rodzinie. Choroba, rak, poczucie zranienia, odrzucenia, brak zrozumienia. Ktoś powie, no taki już mój los. Albo napytałem sobie sam biedy, albo jakoś sam muszę się sobie z tym poradzić. Bóg jednak nie chce. Nigdzie w Biblii nie mamy napisane, żeby było inaczej. Bóg nie chce, abyśmy te brzemiona, te ciężary nosili. A tym bardziej byśmy nosili je sami. Bóg mówi, Psalm 55:22. Zrzuć na Pana brzemię swoje. On cię podtrzyma. Mateusz 11:28. Przyjdźcie do mnie, ja zapewnię wam odpoczynek. To jest słowo życia, tłumaczenie. Chodźcie wszyscy, którzy tak się trudzicie, z przygniatającym was ciężarem. O tym pisze apostoł Piotr. 1 Piotra 5:7. Jemu powierzajcie wszystkie troski i zmartwienia, bo on zawsze o was myśli, interesuje się wszystkim, co was dotyka. Czasami ludzie mówią, co Boga może obchodzić problem, który mam? A Bóg mówi, ja interesuję się wszystkim, co ciebie dotyka. Nie jest mi obojętne, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Te wersety, a więcej ich jest, o wiele więcej, wskazują, że nasze troski i kłopoty powinniśmy w pierwszej kolejności zrzucać na Boga, Jemu je powierzać. Bóg jest źródłem naszej siły. On daje moc, żeby przeprowadzić nas przez doświadczenia czy trudne chwile. Oczywiście Pan Jezus i tylko On wyłącznie może nieść brzemię, szczególne brzemię mojego grzechu. Z tym nie jestem w stanie sobie poradzić. Jeżeli ktoś myśli, z nas obecnych albo słuchających przez internet, a może ci z was, którzy słuchacie na falach radia CCM. Jeżeli wydaje ci się, że z grzechem jesteś w stanie sam sobie załatwić i tak to wszystko poukładać, że robiąc coś pozbędziesz się tego, co cię obciąża, co nazywa się grzechem, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Grzech możesz tylko i wyłącznie złożyć w Boże ręce, wyznając, przepraszając, zapraszając Go do swojego życia. Z tym tylko Bóg może sobie poradzić. Ale inaczej troszeczkę ma się sprawa, gdy chodzi o kwestie zmartwień, wątpliwości czy smutków. W tym wypadku jednym ze środków, poprzez który Bóg chce nam pomóc dźwiganiu, oprócz tego, że sam to robi, ale jednym ze środków, który chce wykorzystać i użyć, to jest druga osoba. To jest wierzący drugi człowiek, do którego masz zaufanie, którego możesz poprosić, mając pewność, że nie zrobi z tego użytku bez twojego pozwolenia. Przed którym, jeżeli masz relację, możesz powiedzieć, jestem słaby. Nie daję sobie już z tym rady. Próbowałem wielokrotnie, przerosło mnie to. Nie wiem, co robić. Proszę cię, żebyś mi pomógł. Przyjaźń drugiej osoby, jej obecność. Nieraz to jest Boży środek, Bożej pomocy i siły podtrzymywania naszych rąk, dodawania odwagi i podnoszenia na duchu. Bardzo dobrym przykładem tego jest sam Paweł. Paweł nie teoretyzuje. Paweł pisze o czymś, co sam przeżywał. Wiecie, takie świadectwo trafia najmocniej. Bo piszesz ze swojego, mówisz ze swojego doświadczenia. To jest tak, jak ja bym mówił, jak wychować dzieci, kiedy tych dzieci nie mam. Natomiast kiedy mam te dzieci i kiedy te dzieci uczą mnie pokory i stawiają mnie nieraz do pionu, to weryfikuję rzeczywistość, moje teoretyczne postrzeganie problemu i sprawia, że mówię ze swojego życia. Dzielę się sytuacjami, przez które musiałem sam przejść. I to ma wtedy moc, bo mówię jako ten, który wie, o czym mówi. I Paweł jest osobą, która napisała piękne teksty, ale które były konsekwencją jego doświadczeń, jego przeżyć. Paweł w pewnym okresie swojego życia jest niesamowicie obciążony. Zresztą można byłoby powiedzieć, rzadko kiedy Paweł nie był obciążony. Ale zamartwia się zborem w Koryncie, bardzo duchowym zborem, który myślę jak żaden inny nie dopiekł tak Pawłowi, jak właśnie Korynt. Szczególnie reakcja członków tego zboru na list, jaki Paweł, niezbyt taki łagodny list, który Paweł do nich pisze. I Paweł to, co się działo, wyraża następująco. Drugi Korynt, 7:5-6. Całe nasze ciało nie zaznało odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciskani walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz. Sytuacja bardzo trudna, niezręczna, wyczerpująca i doznaje pomocy. Przez kogo? I Paweł w 6 wierszu pisze. Nie neguje Bożej pomocy, którą otrzymuje bezpośrednio z góry. Ale Paweł pisze. Lecz ten, który pocieszał uniżonych. Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Bóg nie udziela Pawłowi bezpośrednio tego rodzaju pomocy. Mógł to zrobić. Kochani, Bóg za nas wiele rzeczy może zrobić. Ale po co to Bóg może robić? Czy po co to ma robić bezpośrednio, jeżeli może to zrobić używając nas? Powiem jeszcze raz. Bóg może wiele rzeczy zrobić. Ale po co to ma robić, jeżeli ma do tego nas? Jeżeli my możemy być Bożym środkiem realizacji Bożych zamysłów względem drugich osób. Bóg na pewno bezpośrednio Pawła wzmacnia. To, o czym Janka mówiła. Sytuacja studnia, jak Józef. Już nie tylko dzięki Bogu, że był Andrzej, który ją wspierał. Jeżeli byliśmy z tymi, którzy ją wspierali, to jest tylko Boża łaska. Ale oprócz tego, że Bóg wspierał bezpośrednio, oprócz tego, że Bóg odpowiadał na żarliwe modlitwy Pawła, pomaga poprzez przyjaźń przyjaciela w osobie Tytusa. To był Boży środek, Boży sposób, jaki Bóg zastosował w przypadku Pawła. Przyjaźń drugiego człowieka. Moglibyśmy to zawęzić, jeżeli obracamy się w kościele. Przyjaźń drugiego wierzącego człowieka. Obecność drugiego człowieka, która sprawia, że jedni drugim pomagamy nosić swoje brzemiona. I to zawiera się w celu, który Bóg wyznaczył swoim dzieciom. Właśnie dlatego nie powinniśmy zatrzymywać swoich brzemion dla samych siebie, ale szukać, jeżeli jeszcze żeśmy tego nie znaleźli, wierzącego, zaufanego przyjaciela, który pomoże nam to brzemię nieść. Kochani, z roku na rok coraz bardziej przekonuję się i doświadczam tego, szczególnie jak zaczęliśmy budowę naszego centrum. Jak wielką łaską i darem od Boga jest przyjaźń innych, obecność. Jak wielką łaską jest troska o siebie nawzajem, wspólne noszenie doświadczeń i różnego rodzaju problemów. Ta ludzka troska sprawia, że pomagając innym nosić brzemiona, zabiegając o drugich, myśląc o innych, modlimy się o siebie nawzajem i wypełniamy cel, który Bóg nam położył, wierz drugi, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. To jest Boże założenie. To nie jest Boże widzimisię, to jest Boża wola. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zlecenie, które Bóg wam daje, gdy chodzi o relacje ze sobą nawzajem. Doświadczamy tego, jak wiele daje obecność bliskiej osoby, troskliwego przyjaciela, duchowego brata czy siostry, ich wstawianie się za nami w modlitwie. Doświadczaliście tego? Doświadczacie tego? Jestem wdzięczny wszystkim wam, członkowie tego kościoła w Malince, którzy o mnie się modlicie. Którzy modlicie się o moją żonę, modlicie się o moją rodzinę, modlicie się o moją służbę. Ja wiem, że robię wiele głupich rzeczy. Ja wiem, że jestem słabym, upadłym człowiekiem. Ja wiem, że gdy chodzi o pastora, najłatwiej mu wytknąć jego błędy. Mam tego świadomość. Ale jestem wdzięczny tym z was, którzy nosicie nas przed Boży tron. A jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi, to chcę ci powiedzieć, że to jest twój obowiązek. Tak jak moim obowiązkiem jest modlenie się o ciebie i to robię. To jest twój obowiązek. To jest twoje zadanie, które Bóg ci położył. To jest twoja odpowiedzialność względem mnie, względem tych, którzy prowadzą ten zbór, gdy chodzi o rady zboru, o starszych zboru. Ale przede wszystkim to jest przywilej modlić się o siebie nawzajem. To jest przywilej nosić brzemiona drugich. Nie robić z tego sensacji. Bo jeżeli ktoś robi sensację z doświadczenia i z brzemienia, to znaczy, że jesteś niedojrzały i emocjonalnie, i duchowo. Ale to jest przywilej modlenia się o siebie nawzajem. Bojowania jedni o drugich. Podoba mi się wypowiedź Marcina Lutra. Dwa razy ją przytoczę. Znaczy, dwa razy Lutra przytoczę dwie różne wypowiedzi. Luther napisał, dlatego właśnie chrześcijanie muszą mieć silne karki i potężne kości, żeby nosić drugich. Silne barki i potężne kości. Kochani, słowo brzemiona, czy jak to wyraża grecki oryginał, ciężary, to jednak nie tylko doświadczenia czy problemy, lecz także upadki, grzechy, jak czytamy w pierwszym wierszu naszego tekstu według najnowszego nowego przekładu dynamicznego. Przeczytam ten pierwszy werset. Bracia i siostry, a gdyby ktoś z pomiędzy was zgrzeszył, to wy, którzy jesteście żyjący, czyli postępujący według ducha, z łagodnością pomóżcie takiemu podnieść się z upadku. Zachowujcie jednak ostrożność, by przypadkiem ktoś z was nie uległ pokusie i sam nie wpadł w podobne kłopoty. Czasami wychodzimy z założenia, że poprawianie innych, wskazywanie na błąd nie jest naszą sprawą. I co nas obchodzi to, jak to żyje? Wiecie, świat nam ładuje taką informację w głowie i my w to wierzymy. Nie interesuje mnie życie drugiego człowieka. Może kiedy próbowałeś z kimś rozmawiać, ktoś ci powiedział, wara ode mnie. Co cię to obchodzi? Jest wtedy miło? Na pewno nie. Ale czasem wychodzimy z takiego założenia, nie obchodzi mnie, nie będę naruszał czyjejś intymności, chyba że ktoś mnie o to poprosi. Ale chcę ci powiedzieć, że bardzo często może być tak, że Pan Jezus szybciej przyjdzie, niż ktoś ci o coś poprosi. Czasem idziemy zupełnie w inną skrajność. Kiedy czujemy taką Bożą potrzebę, jako Kościół, napominania, ustawiania, ładujemy z grubej rury, nie zastanawiając się nad formą przekazu, bo my spełniamy Boży obowiązek. Co jest lepsze, co jest gorsze? We wszystkim trzeba wypośrodkować. We wszystkim musimy umieć wypośrodkować. Kochani, Paweł pisze w Biblii Warszawskiej: poprawiajcie takiego w duchu łagodności. A to najnowsze tłumaczenie: z łagodnością pomóżcie takiemu podnieść się z upadku. I kiedy być może przypomnimy sobie ostatnią sytuację, kiedy napominaliśmy kogoś albo zachęcaliśmy kogoś, używając formy napomnienia, czy to, co powiedzieliśmy, dobiło tego kogoś? Czy to, co powiedzieliśmy, z łagodnością pomogło takiemu podnieść się z upadku? Poprawianie nie oznacza wymierzania kary czy stwierdzania z satysfakcją w głosie: dobrze mu jest, sam sobie jest winien, musi ponieść karę za to, co zrobił. To jest, wiecie, takie chrześcijańskie miłosierdzie. To jest sprawiedliwość. I nie da się polemizować. Poprawianie czy pomożenie komuś, żeby powstał, polega na wspieraniu w taki sposób, żeby przyprowadzić tego, kto upadł, do ponownej relacji z Bogiem. Dlatego jest powiedziane z łagodnością, z mądrością. Żeby ten ktoś, mając świadomość sytuacji, w której się znalazł, a każdy z nas może w takiej sytuacji się znaleźć, kiedy już jest wystarczającą karą, że diabeł mówi nam, gdzie się znalazłeś, potrzebujemy kogoś, kto nam poda rękę, kto nas wyciągnie, kto nas pociągnie, kto nas postawi, kto pomoże nam dojść do samych siebie w kontekście też emocji. Jak Pan Jezus napominał? W taki sposób, że ludziom chciało się Go słuchać i chciało się Go naśladować. Kochani, w oryginale greckim jest piękne tłumaczenie wielu rzeczy. I apostoł Paweł nie tylko mówi, co mamy robić, ale w tym tekście mówi, jak to wszystko mamy robić. Na początku pisze: jeśli jakiś człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, poprawiajcie takiego. W tekście oryginalnym występuje słowo niezbyt polskie: wydoskonalajcie takiego, doprowadźcie do porządku. I słowo to zaczerpnięte jest z greki klasycznej, w której funkcjonowało jako termin lekarski. I tak określało się właściwe ułożenie nastawianej, złamanej, względnie zwichniętej kończyny, stawu, czy naprawienie tego, co było złamane. Zwróćmy uwagę, że instrukcja postępowania w przypadku grzechu idzie nie w kierunku potępienia, lecz naprawienia, powrotu do właściwego, pierwotnego funkcjonowania. I znowu czas na Lutra, ale bardzo mi się to podoba. 500 lat temu ten człowiek, którego Pan Bóg postawił w konkretnej sytuacji i zrobił to, co zrobił, gdzie myśmy się znaleźli jako spadkobiercy reformacji, by trzeba było niejedno kazanie temu poświęcić, gdy chodzi o kwestię Kościoła. Ale Luter w komentarzu do pierwszego wiersza tego tekstu powiedział, napisał tak: podbiegnij do swego bliźniego, wyciągnij swoją dłoń, podnieś go z powrotem, pociesz słodkimi słowami, miłuj go, przyciśnij do piersi jak matka. Całe zdanie w kontekście tego, co mamy robić. Podbiegnij do bliźniego, wyciągnij swoją dłoń, nie oczekuj, że inni to zrobią. Podnieś go z powrotem, pociesz słodkimi słowami, miłuj go, przyciśnij do piersi jak matka. A więc Paweł pisze najpierw, co mamy robić. Potem Paweł wymienia, kto to ma robić. To jest pierwszy werset. Wy, którzy macie ducha. Biblia Tysiąclecia. Wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha. Czy nowy przekład dynamiczny. Wy, którzy jesteście żyjący, czyli postępujecie według ducha. Czy chodzi o podziały w zborze? Na lepszych i gorszych? Wiecie, czasami jest tak, że wyciągamy takie wnioski, których absolutnie nie mamy prawa wyciągnąć z kontekstu. Tu nie chodzi o żaden podział. Tu nie chodzi o podział na lepszych czy na gorszych. Każdy zbór jest skupiskiem ludzi znajdujących się na różnym poziomie duchowego rozwoju. Każdy zbór. I Warszawa Południe, i żeby była równowaga elektronowa, i parafia w Malince. Tak było w pierwotnym kościele, do którego apostołowie pisali swoje listy, tak jest dzisiaj. Apostoł Paweł między innymi o tym pisze w 1 Koryntian, 2 rozdział, zaczyna od wiersza 6 i kończy na 3 wierszu rozdziału 3. Nie będę czytał całego tego pasusu. Ale Paweł wymienia, że w zborze są ludzie zmysłowi, czyli duchowo nieodrodzeni, u których nie było momentu oddania i poświęcenia życia Bogu, ale chodzą do zboru, bo dobrze się tu czują. Mam nadzieję, że nie ma takich w Malince. Czy jesteś duchowo odrodzony? Nie wiem. Dałby Bóg, żebyś był. Potem Paweł pisze o ludziach cielesnych, a więc tych, w życiu i zachowaniu których nie widać przemian działania Ducha Świętego, nie widać owocu Ducha Świętego. Potem Paweł pisze o niemowlętach duchowych, czyli niedojrzałych chrześcijanach, którzy zatrzymali się w swoim rozwoju duchowym na etapie niemowlęctwa. Smoczek, butla, pokarm. Ktoś ma 58 lat, ale ciągnie mleko z butelki. I wreszcie Paweł pisze o duchowych chrześcijanach, czyli dojrzałych, przynoszących swoim życiem owoc. I to oni powinni podjąć się napomnienia. Jeżeli jestem duchowym chrześcijaninem, duchową osobą, i nie chodzi o to, że kiedy mówię o sobie, jestem duchowy, to wtedy moje ego tak rośnie, że z 1,70 m mam już 2,5 m, ale jeżeli jestem duchową osobą, duchowym chrześcijaninem, nie duchowną osobą, ale duchową osobą, to jest tylko Boża łaska. I nie mam żadnych powodów, żeby się szczycić, bo to jest tylko Boża łaska. Jeżeli mam świadomość, z czego Bóg mnie wyciągnął, jeżeli mam świadomość, w ilu momentach sam musiałem stawać, albo Bóg stawiał na mojej drodze kogoś, kto pomógł mi wstać, albo sam mnie bezpośrednio wstawał, to wiem, że moim obowiązkiem jest podejść do kogoś, kto upadł i podnieść go i przyprowadzić do ponownej relacji z Bogiem. Tego nie zrobi chrześcijanin zmysłowy. Tego nie zrobi duchowe dziecko. Tego nie zrobi ktoś, kto nie ma doświadczenia życia z Bogiem. Dlatego Paweł mówi, wy, którzy macie ducha, którzy jesteście pod działaniem ducha, których Duch Boży prowadzi, którzy macie świadomość swoich ograniczoności, ale macie świadomość Bożej łaski, że Bóg was wyciągnął i za każdym razem, jeżeli znajdujecie się w sytuacji, kiedy po upadku stoicie twardo na nogach, to jest Boża łaska. Waszym obowiązkiem jest podejść do kogoś, kto boryka się z problemem, żeby go podnieść, napomnieć z miłością, z łagodnością, z sercem, podać rękę, przyprowadzić do osobnej relacji, tak jak klasycznej Grece, coś, co było złamane, jest przyprowadzone do takiego pierwotnego stanu, w którym było. To jest nasze zobowiązanie. Paweł wreszcie pisze, jak to mamy robić. Już to powiedziałem. Z łagodnością, z pokorą. Pomóżcie mu powrócić na właściwą drogę. Jeżeli mam napominać czy zachęcać, pomagać w doprowadzeniu do porządku, sprowadzać na właściwą drogę, łagodność. Z miłością. Od kogo się mogę tego uczyć? Od naszego mistrza. Od Pana Jezusa. Popatrzcie, on tylko do faryzeuszów, do zatwardziałych, trwających w grzechu mówił bardzo ostro. Ale do tych, którzy upadali, mając wszelkie argumenty, żeby ich tak napomnieć, żeby im w pięty poszło. Do tych, którzy upadli. Nikt cię nie potępił? Ja cię też nie potępiam. Wielu ludzi mówi, czyli zaakceptował życie tej kobiety. Nie. Jak cię nikt nie potępił, ja cię też nie potępiam. Ale idzie więcej nie grzesz. To wystarczyło. Ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Miałeś wielu. Jaka konsekwencja tej rozmowy? Kobieta, która unika ludzi, idzie i przyprowadza ludzi do Pana Jezusa. Z łagodnością. To nie znaczy, że powiemy, przemilczmy, nie mówmy o tym, co się wydarzyło. Bo jest zasadnicza różnica pomiędzy mówić i mówić. Napomnieć i napomnieć. Kochani, naszym zadaniem jest udzielenie pomocy w powrocie innym na właściwą drogę. Abyśmy sami, kiedy nam przytrafi się może upadek, mogli odczuć miłość i łagodność innych. Żebyśmy mogli też mieć odwagę, bo to trzeba mieć odwagę. Podejść do innych i powiedzieć, mam problem. Proszę, żebyś mi pomógł. jedni drugich ciężary noście. Jedni drugi noście doświadczenia, problemy, kłopoty. Wiedzcie o tych rzeczach, oczywiście nie, że od razu wszyscy, ale miejcie ludzi, względem których będziecie czuć odwagę, żeby się z nimi tym podzielić. A wy, z którymi ktoś tymi rzeczami się podzieli, miejcie determinację, żeby modlić się o nich. Jedni drugich ciężary noście. Tak bowiem wypełnicie zakon Chrystusowy. Modlę się o to, żeby Pan Jezus dawał nam postawy pokory. Wlewał w nasze serca pragnienie okazywania troski o siebie nawzajem, miłości do siebie nawzajem, podnoszenia siebie nawzajem, zachęcania, mobilizowania. Dlaczego? Bo to jest nasz obowiązek. Tak wypełnicie Boże zlecenie. Jedni drugich brzemiona nosząc. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni za wielki przywilej, za wielką łaskę. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy w Twoim Słowie konkretne napomnienia, ale też, Panie, zachęcenia. To jest wielką łaską, że możemy wiedzieć o sobie, że możemy sobie ufać, że możemy modlić się o siebie. I tak jak Janka w swoim świadectwie o tym mówiła, Panie, spraw, żebyśmy szczególnie w momentach życia innych ludzi, kiedy czują się osamotnieni albo zupełnie bezsilni, żebyśmy podnosili ich ręce, Panie, abyśmy byli tymi, którzy przychodzą ze słowami zachęty, ale którzy noszą siebie nawzajem. Do tego nas powołujesz. Panie, spraw, żeby też i nasze nastawienie jedni do drugich było największą zachętą dla tych, którzy jeszcze do Ciebie nie należą. A myśmy byli tymi, którzy błogosławią jedni drugich, wspierają się nawzajem. W Tobie mamy wielki przykład do naśladowania. I chcemy się, Panie, tego trzymać. Chcemy Cię, Panie, prosić, żebyś to słowo mógł dalej kształtować w naszym życiu, abyśmy w sposób praktyczny mogli je stosować. Kiedy będziemy rozchodzić się do naszych domów, kiedy prosimy Cię, Panie, o cały dzień dzisiejszy, który jest przed nami, o tydzień, w który wchodzimy. Chcemy Cię, Panie, prosić, żeby rzeczywiście każda sytuacja, w której nas postawisz, mogła być okolicznością ku temu, żebyśmy wskazywali na Ciebie. Może to brzmi górnolotnie, Panie, ale Ty wiesz, o co chodzi. A my tak samo wiemy, o co chodzi. Zmieniaj nasze przyzwyczajenia, nasze postawy, nasze nastawienie. I daj, żebyśmy byli takim Kościołem, Twoim Kościołem, który będzie rozpoznawalny też przez to, że nie tylko kochamy siebie nawzajem, ale, Panie, staramy sobie nawzajem pomagać, cokolwiek by to było. Prosimy, byś nas rozpuścił w Twoim pokoju. Panie, chcemy Cię szczególnie prosić o tych z nas, którzy są tutaj może okazyjnie, którzy muszą wracać do swoich domów, czy gdzieś na drugi koniec Polski, czy za granicę naszego kraju. Chcemy Cię, Panie, prosić o cały zbór Warszawa Południe, o pastorów, o starszych zboru. Daj, żeby to też było miejsce, gdzie ludzie będą znajdowali taki pokój z Tobą. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasze domy, nasze rodziny. Chcemy Cię prosić o nasz zbór. Panie, chcemy Cię też prosić o chorych. Ty wiesz, że ich jest bardzo wielu i że to też był wielki przywilej, wielka łaska, że mogliśmy modlić się o Jankę i dalej modlimy się o nią. Panie, o to, żebyś rzeczywiście sprawił to takie już całkowite wyleczenie. Ale dziękujemy Ci za to, że w tych trudnych dla niej sytuacjach stawiałeś ją na drodze wielu ludzi, którym życie zawaliło się i dla których mogła być Twoim świadkiem, takim Twoim promykiem. Chcemy Cię, Panie, prosić o Antka w Bielsku, który zmaga się ze swoim nowotworem. Prosimy Cię, Panie, o siłę dla niego i tą duchową siłę. Jeżeli jest to Twoją wolą, Panie, o Twoje uzdrowienie chcemy Cię prosić. Chcemy Cię, Panie, prosić o Leszka z Wisły, który zachorował na raka. Chcemy Cię, Panie, prosić o Grzesia, o Maję, o Pana Bogusława z Rudy. Chcemy Cię prosić o pastora Darka z Zielonej Góry, też w walce z jego chorobą. Panie, chcemy Cię prosić o tych wszystkich, których nie jestem w stanie wymienić imienia, których imiona może zapomniałem, ale Ty wiesz, kto potrzebuje Twojej obecności, Twojego dotknięcia. Dziękujemy, Panie, że możemy przed Twój tron przynosić tych, którzy zmagają się z żałobą, prosząc o Twoją pociechę. Weź sobie chwałę i cześć i uwielbienie, Panie. Spraw, żeby rzeczywiście każdy z nas, odnajdując swoje miejsce w Twoim Kościele, mógł służyć tymi darami, w które nas wyposażyłeś, dla Twojej chwały. A modlimy się o to, Ojcze, w imieniu Twojego Syna, naszego Pana, w mocy Świętego Ducha. Amen.